Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Co to znaczy, że kobiety, o których pan pisze, były uszami i oczami getta?
To znaczy, że były niedocenione w ruchu oporu, ale w ogóle w życiu getta. Bo mówimy ciągle o mężczyznach, o bojownikach, tych, którzy mieli czyny bohaterskie. Natomiast getto byłoby ślepe, zamknięte, taka była idea niemiecka, gdyby nie łączniczki. One miały aryjskie papiery, czyli żyły w tym świecie poza gettem. I to one sprawiały, że była na przykład łączność między gettem, między Białymstokiem. Białymstok zresztą ważną rolę spełniał, bo z położenia to wynikało. Miał zarówno kontakty z gettem w Warszawie, dopóki to istniało, ale także bardzo silne kontakty z Wilnem, skąd przybywali do Białegostoku głównie młodzi Żydzi, z Grodnem. I to wszystko było dzieło tych właśnie kurierek. Fantastyczna robota, wielkie zasługi, a mało o nich mówimy.
Pomówmy o konkretnych kobietach. Bronka Klibańska, poznał ją pan i nawet oprowadzał po Białymstoku. Tak, była w czasie wojny kurierką. Co przemycała do getta?
No, ona się wyspecjalizowała w zdobywaniu broni. W większości kupowaniu broni, między innymi od chłopów na wsiach. Sporo zostało tej broni po czasach tych sowieckich, po jednej wojnie, drugiej wojnie. Potem trzeba było to broń przemyślić. Ale z Bronką jest cały rozdział, który powstał tak ad hoc, bo taka była konieczność. Znane były listy Tenenbauma, czyli komendanta ruchu oporu, do swojej łączniczki, bo Bronka była łączniczką. No ale na tym się nie skończyło. To byli młodzi ludzie. Mimo, że czas był wyjątkowy, to wybuchła miłość. Pisali listy do siebie, bo Bronka żyła poza gettem, jak mówiłem, chociaż do getta przychodziła czasu do czasu. No i te listy zachowały się tylko Tenenbauma, bo te listy Bronka przechowała. Natomiast listy, które Bronka wysyłała do niego, spłonęły z pewnością po 16, albo może nawet spalił je sam, bo mówił, że chce zatrzeć trochę ślady. Ale to była piękna miłość. A listy są fantastyczne, pisali piękną polszczyzną. Bronka była bogatą osobowością, była fantastyczną kobietą, piękną, naprawdę piękną. Ja poznałem ją, już miała swoje trochę lat.
I miała też talent aktorski.
Tak.
Proszę opisać tę sytuację, kiedy nie miała dokumentów, a chciała dotrzeć do getta i ta sytuacja z żandarmem.
No tak, bo nie miała żadnej przepustki, żadnego potwierdzenia, że w tym getcie pracuje, więc z marszu wymyśliła sobie taką sytuację, że trochę się zadyszała, dobiegła do wartownika, gorączkowo tam szukając w tej swojej torbie czegoś, w końcu wiedziała, no niech pan już mnie nie wstrzymuje, bo mój zwierzchnik niemiecki czeka, bo mam mu przynieść tam jakieś koszule, coś wymyśliła i to znaczy się puścił. Ale to były jeszcze większe czarowania Bronki, jak na przykład pierwszy raz w Grodnie, bez żadnej przepustki też, bez żadnego dokumentu jeszcze wówczas aryjskiego, musiała kupić bilet. Nie można było kupić biletu, nie mając odpowiednich dokumentów. Kogo poprosiła? Oficera niemieckiego. Doskonale znała język niemiecki.
Heike Grossmann, kurierka i instruktorka młodzieżowego ruchu syjonistycznego. To kolejna kobieta.
Tak, to jest taka rodowita białostoczanka. Często wracała do naszego miasta i poza tym zrobiła, jeśli tak można powiedzieć, trochę może nieładnie, największą karierę po wojnie. Była wiceprzewodniczącą Knesetu. Była taką orędowniczką idei pokoju między Arabami i Żydami. Ta była z kolei niezwykle konkretna, znakomita organizatorka i pozostawiła po sobie wyjątkowy też zapis, bo jak 16 zaczyna się likwidacja getta i zaczynają się walki, to ona była właśnie w getcie tej nocy, chociaż miała papiery też aryjskie. Przeżyła całe te godziny, które zadecydowały o losach powstania. To dopiero z jej relacji teraz można odtworzyć i przebieg walk, ale i ten dramat. Główny dramat polegał na tym, że mieszkańcy, niektórzy mówią więźniowie, ja mówię mieszkańcy getta, w przeciwieństwie do lutego 1943 roku, kiedy wszyscy chcieli się ukryć, żeby pozostać w getcie, to tu do końca nawet nie rozumiemy dlaczego. Zdecydowali się wyjść z getta, uwierzyć w tą, no, można powiedzieć trywialnie, bajkę, że to będzie wyjazd do pracy gdzieś tam w Lubelskim, ale do tego, to też jest ważne, przyczynili się Niemcy, którzy dostali, ci policjanci z góry, ktoś im przykazał, żeby weszli 16 i weszli rano do getta w roli opiekunów tych, którzy chcą wyjechać z getta. To było niesamowite, jak oni nawet potem już pomagali jakieś tam pakunki przewozić, służyli radą.
Perwersyjne to było.
Tak, wielka perwersja.
Ewa Kracowska, co to znaczy, że najdłużej dawała świadectwo prawdy, tak jak pan pisze?
Bo ona przyjeżdżała najczęściej i najdłużej do Białegostoku. Chętnie brała udział w wszystkich sesjach, występowała na uroczystościach 16 sierpnia. Sama mówiła o sobie, że ona ciągle mieszka w Białymstoku, chociaż mieszkała
w Izraelu,
ale miała tutaj mnóstwo przyjaciół i do końca była tą białostoczanką.
I Mira Becker?
O, to w ogóle postać, która zrobiła na mnie, no wszystkie zrobiły na mnie wielkie wrażenie, ale Mira Becker mnie znalazła telefonicznie, mieszkała wtedy w Los Angeles. To była mowa, której do dzisiaj słyszę w uszach. Wszystko było nadzwyczajne u niej, wszystko co w Białymstoku oczywiście. W Ameryce się nie pasjonowała. Miała niezwykłe przygody, bo to ta, która wyskoczyła z pociągu. Już pociągu, który jechał do Treblinki. Ona już, gdy zobaczyła patrol niemiecki, który szedł wzdłuż toru, szli, żeby dobijać tych, którzy wyskoczyli, a byli ranni, to ona podniosła się, podeszła do nich i zaproponowała ugodę. Ona, która miała natychmiast zginąć. I jeden z tych żołnierzy, widocznie go to zaintrygowało i przystał. Umowa była taka, że znaleźli już zwłoki jej narzeczonego. Ona go wołała, nie odezwał się, więc wiedziała, że nie żyje. Pokazała, gdzie narzeczony miał zaszyte preciosa złote. Umowa była taka, że oni to biorą, a on odchodzi. Odchodziła, patrząc im w oczy. Tyłem się wycofywała, nie strzelili. Pewnie jakby się odwróciła plecami, mogliby strzelić. To są były niesamowite opowieści.
Bohaterskie, bardzo tak, pomysłowe. Mówi tak, pan też, tak, że z urodą aryjską.
Miały nienaganną urodę, dużo uroku, dużo aktorstwa jak trzeba.
Jakie jeszcze inne cechy pomagały im przetrwać?
To była determinacja. Przecież oni mogły sobie urządzić życie poza gettem, a chciały służyć, bo to była służba. Służba nie z bronią w ręku, zresztą tej broni brakowało, ale służba przynajmniej do czasu rozpoczęcia walk, dzięki nim te getta nie były ślepe, była łączność. A poza tym one przynosiły do getta nadzieję. Czekano na nie, aby z jasnunkami dobrych nowin spoza. Wiecie, nie było dobrych nowin, nie było za dużo.
Dobrą nowiną jest na pewno pana książka Kobiety w białostockim getcie. Autorem jest profesor Adam Czesław Dobroński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.